Pokój wam, bracia i siostry. Jeszcze zanim zaczniemy to nabożeństwo, chciałem powiedzieć tylko jedną jeszcze informację. Siostra Iwonka prosiła mnie, żebym przypomniał rodzicom, jeżeli ich dzieci są tutaj, a chciałyby pójść na szkółkę, to jest szkółka organizowana i siostra Iwonka czeka tam z tyłu w ogrodzie. Drodzy bracia, drogie siostry, trudno jest opowiadać o swoich uczuciach. Ja jednak chciałbym spróbować powiedzieć, co teraz czuję. I teraz jak słuchałem pieśni, patrzyłem też na was z boku, to myślałem nad właściwym słowem, które by nazwało stan mojego serca. I pomyślałem, że jestem z was dumny. Chciałem to powiedzieć wam, patrząc na was. Jestem z was dumny, dlatego że będziemy rodziną. I próbowałem sobie przypomnieć, jak to było, jak na świat przychodziły nasze dzieci i wiedziałem, że będziemy rodziną. I patrzyłem na te małe dzieci i byłem szczęśliwy i dumny. I dzisiaj też jestem szczęśliwy i dumny. I to jest wyjątkowe nabożeństwo, dlatego że pomimo tego, że jest nas tutaj tak bardzo dużo na tej sali, to nabożeństwo nie jest anonimowe. Wbrew temu, co normalnie się zdarza w takich sytuacjach, gdzie siedzi wiele osób, to jest nabożeństwo, kiedy na głos słyszymy imiona. I kiedy na głos się przedstawiamy i mówimy o sobie kilka słów. Dlatego, że będziemy wspólną rodziną. Dlatego, że może nie wszyscy do tej pory się znaliśmy. A teraz my, którzy tu zasiadamy z wami, będziemy rodziną. I dlatego tak chętnie słuchamy tych kilku słów o was, żebyście powiedzieli, jak macie na imię, skąd przyjechaliście. To jest też dlatego ważne, bo te imiona padną tutaj i być może te same imiona zostaną zapisane w niebie. I być może wtedy, kiedy my będziemy w naszych umysłach zapamiętywać, skąd siostra, skąd brat do nas przyjechali, w tym samym czasie Pan Bóg wyciąga swój notes i zapisuje imię na wieczność. Chciałem was, bracia i siostry, siedzących tutaj w pierwszym rzędzie, cieszę się, że jesteście. Chciałem was poprosić teraz, gdybyście mogli wstać, przedstawić się nam, pokazać odważnie. Wiem, że być może jest to chwila przejmująca, ale chciałbym, żebyśmy my wszyscy was poznali, usłyszeli, skąd przyjechaliście do nas. Brat Michał pomoże może mi tutaj.
Nazywam się Dorota Matusiak i jestem ze zboru w Krakowie.
Nazywam się Halina Fleszar, jestem z Krakowa, również uczestniczę w zborze w Krakowie.
Moje nazwisko Wandowski Zenon, pochodzę z Chełbdowa i reprezentuję zbór w Niepołomicach.
Dzień dobry, Idziak Tadeusz, zbór Wałbrzych.
Dziękuję bardzo.
Uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. 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 Panie, nie wywyższa się serce moje. Unoszą się moje oczy,
ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. 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 Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza. Śmierci u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja.
Chleba naszego powszedniego. Tak powinien brzmieć tytuł tego wykładu. Gdybyście, braterstwo, spojrzeli na plan tej konwencji, to w naturalny sposób tak powinien nazywać się ten wykład. I od tego chciałbym zacząć. Będzie to wykład stosowny do tej chwili, stosowny do tych uczuć i emocji, do tego wydarzenia, które się wydarzy, a więc stosowny do chrztu. Ale chciałbym zacząć od słów chleba naszego powszedniego. Dlatego, że te słowa modlitwy, jak może żadne inne słowa w tym fragmencie, mówią o tym, że chcielibyśmy żyć. Mówią o tym, że prosimy naszego Boga i Ojca o chleb. Dlatego, że chcemy żyć. Dlatego, że chcemy, aby codzienne nasze funkcjonowanie, żeby nasz organizm był zasilony, żeby nie brakło nam tego chleba, o którym wspominał też brat w pierwszym wykładzie. I pewnie dobrze rozumieją to ci, którzy kiedyś głodu zaznali. I dlatego modlimy się do naszego Ojca i mówimy: chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, bo chcemy żyć. Te słowa są zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 6 rozdziale. Ale ten sam Pan Jezus mówi też do nas zaraz potem, żebyśmy się zbytnio nie troszczyli o to życie tutaj, ponieważ Pan Bóg doskonale wie, co nam jest potrzebne. I On docenia naszą chęć życia, ale On doskonale wie, co jest nam potrzebne. Natomiast Pan Jezus mówi, że jest rzecz, o którą powinniśmy się troszczyć. Rozdział 16, a od wersetu 24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Chciałbym, żeby ten wykład był powiedziany do tych wszystkich, którzy chcą żyć. Do tych wszystkich, którzy kochają życie. Ja wierzę, drodzy braterstwo, że my wszyscy, jak tu siedzimy, a może zwłaszcza wy, braterstwo, drodzy, siedzący tutaj w pierwszym rzędzie, wy kochacie życie. Wybraliście życie. Wybraliście w swoich sercach tą drogę, o której mówi Pan Jezus. Bo Pan Jezus mówi, że życie jest piękne. Ale jeżeli byście tylko w tym życiu pokładali nadzieję, to nie jest najważniejsze. Dlatego, że to życie jest piękne, ale jest jeszcze piękniejsze. Jest coś jeszcze piękniejszego, coś, co jest ukryte w Bogu. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, my wszyscy tutaj, mówili o życiu. Bo my wszyscy ukochaliśmy życie, życie z Bogiem. Ten werset z Ewangelii według świętego Mateusza pokazuje pewien paradoks. Bo mówi o tym, że jeżeli naprawdę kochasz życie, to musisz umrzeć. I to jest rzecz, która być może nie jest tak łatwa do przyjęcia i do zrozumienia, ale jeżeli się już ją przyjmie, to wtedy się zasiada tutaj z przodu. Jeżeli w swoim sercu przyjmiemy, że jeżeli naprawdę kochamy życie i chcemy żyć z Bogiem wiecznie, to tutaj musimy umrzeć. I Dzieje Apostolskie. I cały Nowy Testament jest pełen historii ludzi, którzy ukochali życie. Ludzi, którzy chcieli żyć z Bogiem i chcieli zasłużyć na życie wieczne. Chcieli wejść do Królestwa Niebieskiego. A z życiem jest tak, że ma ono swój początek i ma swój koniec. To życie, które znamy tutaj na ziemi, i w naszych rodzinach, w naszych zborach widzimy początek i widzimy koniec. Widzimy, jak nowe dzieci się pojawiają, widzimy, jak starsze osoby odchodzą. Inaczej jest z tym życiem, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać. Chcemy mówić o życiu, którego początek istnieje, ale które nie ma końca. Chcę dzisiaj mówić z wami, drodzy bracia i siostry, o życiu, które jest z Boga, którego ojcem nie jest człowiek, ale jest sam Bóg. Ewangelii Jana. W fragmencie, który był już tutaj dzisiaj czytany, Pan Jezus mówi tak. 3 rozdział. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? A odpowiedział Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Bo co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Pan Jezus powiedział nam wiele lat temu, i te słowa do dzisiaj są aktualne, że jeżeli ukochaliśmy życie, jeżeli kochacie życie, które jest z Boga, jeżeli chcecie się powtórnie narodzić, a możliwe to jest w każdym wieku, tak jak powiedział Pan Jezus, to jest tylko jedna droga. Trzeba się narodzić z wody i z ducha. I tą rzecz trudno było zrozumieć kiedyś Nikodemowi, i gdybyśmy mieli powiedzieć sobie szczerze, nam też trudno jest sobie to wytłumaczyć. Bo tylu, ile nas tu jest, którzy już podjęliśmy tę decyzję i kiedyś weszliśmy do wody, to tylu z nas zna siebie i widzimy siebie samych i możemy sobie zadać pytanie, co we mnie się takiego zmieniło? Co takiego się stało? Gdzie wypełniły się te słowa, których powiedział Pan Jezus? Że życie poczęło się z wody i z ducha. Ale możemy być jednego pewni, że to, co za chwilkę się tu wydarzy, to, że wyjdziemy tutaj z tej sali i pójdziemy nad wodę, to nie jest nasz pomysł. To nie jest nasz zwyczaj, to nie jest zwyczaj zboru tutaj w Niepołomicach, to nie jest zwyczaj naszego Kościoła Badaczy Pisma Świętego, ale to jest pomysł Boży. I Bóg, który tak wiele uwagi przykłada do tego, co duchowe, ten sam Bóg powiedział, że jest pewna czynność, pewna rzecz, którą chciałbym, żebyście wykonali. I Pan Jezus zostawił nam te słowa, zapisał Ewangelista Mateusz w 28 rozdziale Ewangelii, a w wersecie od 18 do 20. Czytamy tak. I Pan Jezus mówi te słowa. Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus powiedział, że taki jest teraz, takie jest wasze zadanie. I mówił to do tych, którzy go słuchali i mówi go to też do nas dzisiaj. Że idźcie w ten świat, opowiadajcie o tym, co tu się wydarzyło, opowiadajcie Ewangelię, a gdy to uczynicie, to zróbcie jeszcze jedną rzecz. Ochrzcijcie tych, którzy będą tego pragnąć w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Pan Jezus mówi o dwóch rzeczach. Mówi, że trzeba wejść do wody z tym człowiekiem. I po drugie, żeby uczyć go przestrzegać tych rzeczy, które ja wam przekazałem. I dlatego my to robimy. I dlatego to słowo, które Pan Jezus powiedział, dotarło też do was, bracia. Dotarło do każdego z nas, który kiedyś to uczynił. Te słowa dotarły do nas i powiedzieliśmy, tak Boże, ja chcę wejść do wody. Chcę dać się ochrzcić. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to możemy poszukać tam historii, które nas przekonują, że rzeczywiście tak powinno być. I Pan Bóg zadbał o to, ażeby precyzyjnie pokazać nam i opisać właśnie w tej księdze tą niezwykłą czynność. Pan Bóg zadbał o to, żebyśmy my, czytając historię Korneliusza, czytając historię Eunucha, żebyśmy czytając historię 3000 osób, które dało się ochrzcić po kazaniu świętego Piotra, czy też historię strażnika więziennego, żebyśmy czytając tę historię wspominali na fakt, że należy wejść do wody. Chciałbym, żebyśmy te kilka historii sobie opowiedzieli. Chciałbym je wam, braterstwo, opowiedzieć, dlatego że w tych historiach też kryje się pewien zamysł Boży. I według tego zamysłu Bożego chciałbym, żebyśmy dzisiaj postąpili. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, werset 37 do 39, mówi o tym, gdy Piotr stanął przed wielką rzeszą ludu, która jeszcze niedawno, jeszcze tak dopiero co drwiła z niego i z jego przyjaciół, z innych uczniów, mówiąc, że oni się chyba się młodym winem upili. Bo przecież słyszymy, że mówią w innych językach i zachowują się nie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Nie tak, jak ich widzieliśmy. I apostoł Piotr w odpowiedzi na te drwiny i w odpowiedzi też pewnie na pytania tych ludzi wygłasza kazanie, które zapisane jest w 2 rozdziale. Nie będę go całego teraz czytał. Ale to kazanie moglibyśmy sprowadzić do kilku punktów. Przeczytam od wersetu 31. Mówił to Bóg, przewidziawszy o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało Jego, nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił Go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? Apostoł święty Piotr opowiedział o Jezusie Chrystusie. Apostoł święty Piotr opowiedział o fundamencie Ewangelii. O tym, że Jezus Chrystus umarł. Że ten człowiek, którego tak niedawno widzieli jeszcze przechadzającego się między nimi, ten Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Umarł haniebną śmiercią. Apostoł święty Piotr potem powiedział, że tego Jezusa Chrystusa Bóg swoją mocną ręką podniósł z grobu. I apostoł święty Piotr nazywa Jezusa Chrystusa swoim Panem. I mówi, że to nie dlatego, że on tak chce, ale to dlatego, że Bóg Ojciec ustanowił go teraz Panem i Chrystusem. Apostoł święty Piotr opisuje fundament Ewangelii. I ludzie, słysząc te słowa, zadają pytanie, które jest aktualne do dzisiaj, do dnia dzisiejszego. Co mamy czynić? Co mamy czynić, drodzy bracia? I to pytanie pojawia się wtedy, kiedy człowiek czuje, że jest grzeszny. To pytanie jest wtedy, gdy czuję, że zrobiłem coś w życiu i chyba już nie jestem w stanie tego odkręcić. I ci ludzie, którzy tam stali, oni czuli, że zrobili coś, a być może po prostu nie zareagowali, ale wina spadła na nich. I teraz już nie są w stanie tego naprawić. I wtedy z pokorą pytają, co możemy zrobić? Co my możemy dzisiaj zrobić? Filip, którego Pan Bóg wysłał na spotkanie eunucha, rozpoczyna swoje kazanie, być może niezbyt długie, od proroctwa Izajasza 53 rozdziału. Dzieje apostolskie, rozdział 8. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. A w poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. To był fragment proroctwa Izajasza. I wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? A Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Historia, którą opowiedział Filip, zaczyna się od 53 rozdziału proroctwa Izajasza. Wiemy, o czym jest ten rozdział. Pan Bóg proroczo opisuje w nim swojego syna. Opisuje o tym, że miał być prowadzony jak owca na rzeź. Pan Bóg w szczegółach opisuje, jak będzie udręczony jego syn tutaj. Jak Mesjasz będzie cierpiał. I Filip, za podstawę biorąc te słowa, tłumaczy. Im opowiada o Jezusie Chrystusie, tym, który został udręczony, który został zabity. I wspomina też o chrzcie, bo pytanie, które zadaje eunuch, musiało nawiązywać do rozmowy, którą prowadzili. I eunuch dla tego człowieka wydaje się naturalną koleją rzeczy, bo mówi: jest woda. Czy coś stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? A więc Filip opowiada o Jezusie Chrystusie i opowiada o chrzcie. Najbardziej znany fragment, najbardziej znany chrzest, który najczęściej cytujemy, to opis wylania Ducha Świętego na dom Korneliusza. Ten fragment zapisany jest w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. I tutaj także z polecenia Bożego Piotr idzie do tego domu. I gdy mówi, to zaczyna tak. Posłał on synom z izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził i czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie, jak go zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga. Nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Apostoł święty Piotr rozpoczyna kazanie w domu Korneliusza od opowieści o Jezusie Chrystusie. I mówi o tym, że tego Jezusa zabili, zawiesiwszy na krzyżu. Ale tego Jezusa Bóg wzbudził i dozwolił, aby się objawił małej garstce. I jeszcze czwarty fragment. Rozdział 16 Dziejów Apostolskich, 23 werset. Zaczyna historię, kiedy apostoł święty Paweł i Sylas są uwięzieni i pilnuje ich człowiek, który jest strażnikiem więziennym. Prawdopodobnie mieszka gdzieś też w tej okolicy przy więzieniu, ponieważ świadectwo Dziejów Apostolskich jest takie, że gdy nastaje trzęsienie ziemi, to wtedy on śpi, ale jest gdzieś niedaleko, ponieważ zaraz później zjawia się w więzieniu i chce się targnąć na swoje życie. Czuje się odpowiedzialny za to, że uciekli mu więźniowie. I wtedy apostoł święty Paweł mówi tak. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli mu, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. A tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swojego domu, a zastawiwszy stół, weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Ten człowiek też pyta Pawła, co mam czynić, abym był zbawiony? I pierwsza odpowiedź, którą udziela apostoł święty Paweł, to mówi, uwierz w Pana Jezusa. I uwierzył. I ochrzczony został on i cały jego dom. Czemu czytaliśmy te historie? Być może one są dla wielu z nas znane. Czytamy je, żeby wyciągnąć wnioski, żeby nauczyć się tego, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć. A myślę, że Pan Bóg chciał nam powiedzieć, że droga do Niego rozpoczyna się przez wiarę. A zaraz później jest chrzest. I Pan Bóg zadbał o to, pokazując nam przykłady zarówno z Żydów, jak to było wtedy, gdy Piotr głosił 3000 w Jerozolimie, jak i prozelitom, jakim najprawdopodobniej był eunuch, czy też poganinom, jakim był Korneliusz, albo nawet ludziom, którzy nigdy o Bogu nie słyszeli, jak czytaliśmy, czyli strażnik więzienny. Bez względu na to, do kogo Pan Bóg chciał przemówić, droga była taka sama. Trzeba było uwierzyć i dać się ochrzcić. Ale to nie jest jedyny wniosek z tej historii. Bo Pan Bóg chciał jeszcze, żebyśmy zobaczyli i nauczyli się, jaki jest fundament wiary. Bo my dzisiaj z perspektywy 2000 już lat, może ponad, patrzymy na swój dom, na swoje zbory, patrzymy na Słowo Boże, na Kościół, w którym się wychowaliśmy i moglibyśmy bardzo szeroko opisywać, jakimi zasadami wiary powinniśmy się kierować. moglibyśmy szeroko ustawiać fundament, na którym należałoby zacząć budować. Ja bym chciał, żebyśmy z tych historii przeczytali, jaki fundament rzeczywiście Pan Bóg wymagał. I z tych historii, które dane mi było przeczytać i zrozumieć z dziejów apostolskich, widzę tylko trzy rzeczy. Trzy rzeczy, które są fundamentem Ewangelii, które są podstawą do tego, ażeby uwierzyć i móc być ochrzczonym. Pierwszą rzecz to jest uwierzyć w Boga. Rzecz, która wydaje się bardzo oczywista. Ale chciałbym wam powiedzieć, że jest fundamentalna. I wierzę w to, że wy wszyscy, którzy siedzicie, to i ja także, i może wy braterstwo siedzący tutaj przede mną, wierzę w to głęboko, że uwierzyliście w Boga. Uwierzyliście w Boga, który jest naszym Ojcem i Stworzycielem. Uwierzyliście w to, że wszystko, co nas otacza, nie jest dziełem przypadku. Że to, że tak pięknie rozwija się teraz na wiosnę i w lecie ten świat, to, że takie piękne uczucia rodzą się między ludźmi, to, że jesteśmy napełniani też uczuciami, które są może niezrozumiałe często dla innych ludzi, to wszystko nie jest z nas, ale ma swojego Stwórcę. To wszystko jest stworzone przez wielkiego architekta, którym jest nasz Bóg. I że ten Bóg jest naszym Ojcem. I że uwierzyliśmy w to, że On jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. List do Efezjan, rozdział 3. Od wersetu 14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku i żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Pierwsza rzecz. Bóg jest naszym Ojcem i możemy zostać napełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest fundament. Fundament Ewangelii, którą głosił też Jezus Chrystus, gdy mówił, gdy mnie widzicie, widzicie mojego Ojca. I gdy Jezus chodził po tym świecie, pokazywał na swojego Ojca. On mówił, że słyszycie moje słowo, ale ja i Ojciec mój jedno jesteśmy. Fundamentem Ewangelii jest wiara w Ojca, w Stworzyciela, Wszechmogącnemu, Jemu niech będzie chwała. Druga rzecz. Fundamentem Ewangelii, którą chcemy głosić i która jest podstawą do tego, żeby usiąść tutaj na tym pierwszym miejscu, to jest wiara w to, że Jezus Chrystus przyszedł i umarł za nasze grzechy. I być może to też wydaje się bardzo oczywiste. W naszym otoczeniu, którym gdybyśmy zapytali kogoś, kim był Jezus, to mniej więcej pewnie większość osób powiedziałaby, że był takim człowiekiem, który wisi na krzyżu, może gdzieś w kościele. Gdzieś to imię jest znane. Ale chciałbym wam powiedzieć, że fundamentem Ewangelii jest wiara w śmierć Chrystusa, w śmierć Jezusa Chrystusa. W to, że faktycznie Syn Boży kiedyś przyszedł na ziemię, wyparł się samego siebie, i przyszedł tutaj, ażeby zginąć, umrzeć męczeńską śmiercią, zabity przez ludzi niegodziwych. Oni wykonali to. Ale fundamentem też jest to, aby przyjąć, że to nasze grzechy. Że to moje grzechy i wasze grzechy, bracia i siostry. Że to nasze grzechy spowodowały, że ten Jezus Chrystus przyszedł i umarł. Do tego potrzeba pokory. Do tego trzeba tego stanu serca, który mieli ci ludzie, którzy stali przed Piotrem wtedy. I wiedzieli, że on mówi do nich, bo to się wydarzyło na ich oczach. Oni mieli to poczucie, że nie mogą się z tego wytłumaczyć. My może żyjąc teraz wiele tysięcy, wiele set lat później, możemy mieć poczucie, że to nie myśmy zrobili. Trzeba mieć w sobie to poczucie, które mieli tamci ludzie. Że to mój grzech. Że być może ja bym zrobił tak samo. Że gdyby mi było dane w tamtym czasie żyć, to gdzie bym wtedy stanął? Czy bym stanął wśród tych, co oskarżali? Czy stanąłbym wśród tych, którzy nic nie robili? Czy może byłbym w tym malutkim gronie, którzy podążali za nim? To poczucie, że Jezus Chrystus przyszedł i umarł. I to głębokie przeświadczenie, że to jest prawda, że Jezus Chrystus był na tej ziemi. To jest drugi fundament Ewangelii. I trzeci, bez którego to kazanie byłoby daremne. Trzecim fundamentem jest to, że Pan Jezus został podniesiony. Że nie zostało Jego ciało w ziemi, ale że mocą Bożą zostało podniesione z martwych. Że zmartwychwstał i jest Panem. List do Efezjan, pierwszy rozdział od 15 wersetu. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. I jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione. I nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Wierzymy, że dzięki przemożnej sile mocy Boga Ojca Jezus Chrystus został podniesiony, że zmartwychwstał i że Bóg Ojciec za to wszystko, co Jezus zrobił, posadził Go po prawicy w niebie. I wszelka władza, wszelkie panowanie, wszystko to, co tutaj na ziemi i w niebie istnieje, zostało poddane pod Jego stopy. A Jezusa Chrystusa ustanowił głową Kościoła. I te trzy rzeczy przebijają z tych wszystkich kazań, które były mówione w Dziejach Apostolskich. I gdy Pan Bóg zapisywał rękami swoich sług treść Nowego Testamentu, to postarał się o to, żebyśmy zapamiętali, że fundamentem Ewangelii, która jest głoszona i która ma być głoszona po całym świecie, są te trzy rzeczy. Że On jest Ojcem i Stworzycielem wszystkiego. Że Jezus Chrystus wyparł się samego siebie, przyszedł tutaj i umarł za nas i za moje i wasze grzechy. I że ten Jezus Chrystus powstał z grobu, zmartwychwstał po to, ażebyśmy my kiedyś mogli żyć. I został ustanowiony Panem wszystkiego. I to jest fundament. I myślę, że to jest fundament, który powinien, ta rzecz powinna być głęboko w nas zakorzeniona i powinniśmy umieć sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja w to wierzę? Czy ja wierzę w to, w ten fundament Ewangelii? Jeżeli tak, to to miejsce jest dla mnie. Jeżeli tak, to chcę ochrzcić się. Jeżeli tak, to chcę zadać to pytanie, które zadawali też wtedy te postacie Nowego Testamentu. Co mamy teraz czynić? Co stoi na przeszkodzie, ażebym był ochrzczony? Właśnie ta chęć i pragnienie bycia ochrzczonym jest kolejną rzeczą, która płynie z tych przykładów, które czytaliśmy z Dziejów Apostolskich. I myślę, że teraz jest czas na to, żeby się pochylić nad tym i pomyśleć chwilkę. I zastanowić się, dlaczego tak jest. Dlaczego Pan Bóg tak to ułożył, że droga do Królestwa Bożego, droga do Niego, do życia, droga dla wszystkich tych, co kochają życie, jest drogą przez wodę. Możemy przeczytać kilka fragmentów. Pierwszy list świętego Piotra, trzeci rozdział, a werset 20 i 21. A Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. A ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. A jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Apostoł Święty Piotr rozwiewa pierwszą fundamentalną wątpliwość. Wejście do wody nie jest obmyciem się z cielesnego brudu. Pan Bóg nie chciał powiedzieć, że jesteście brudni na zewnątrz i że dlatego potrzebujecie wejść do tej wody. Apostoł Święty Piotr tłumaczy nam, że zamiast tego jest ona prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A więc przenosi nasz sposób myślenia na to, co jest wewnątrz w nas, to, co jest wewnątrz człowieku. I mówi o tym, że ty możesz być brudny w środku. A jak już dzisiaj słyszeliśmy, wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak jest chwały Bożej. I brudni wszyscy jesteśmy. I Pan Bóg słowami apostoła świętego Piotra chce nam powiedzieć, że jest nadzieja. Tak jak kiedyś, gdy Noe dryfował po tych głębokich wodach, gdy zbawionych było te kilka dusz, tak samo jest dzisiaj dla nas nadzieja. I chcę powiedzieć, że możemy schować się, jak kiedyś Noe w arce, tak my możemy dzisiaj schować się w Chrystusie. Ale jest to możliwe tylko dlatego, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Dlatego, że usprawiedliwił nas przed Bogiem. Możemy schować się w Nim. I dzięki temu możemy stanąć czyści przed Bogiem. I apostoł święty Piotr łączy to z chrztem i mówi, że to podobnie wygląda. Ale nie obmywamy się z cielesnego brudu, ale chowamy się. Chowamy się w Chrystusie. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Od wersetu 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. To, co Pan Jezus zrobił, to jest rzecz nowa. I tutaj apostoł uczy nas, że to jest droga nowa i żywa. To jest droga, która prowadzi do życia. Ale to jest też droga, której wcześniej nie była znana. Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć otworzył drogę. I tą drogą chciałby, żebyśmy postępowali. I apostoł mówi tutaj do nas wszystkich, wejdźmy na tą drogę. Wejdźmy na nią pełni wiary. Wejdźmy wierząc w fundament, o którym mówiliśmy. Wierząc w Jezusa Chrystusa, w Jego Ojca i wierząc w śmierć i zmartwychwstanie. Wejdźmy na tą drogę, bo ona prowadzi do życia. I wejdźmy na nią oczyszczeni. I myślę, że warto też tutaj o tym powiedzieć, że nie możemy oczyścić się sami. Nie możemy wejść na tą drogę, pokładając ufność tylko sami w sobie. Właśnie dlatego potrzebujemy Jezusa. Dlatego potrzebujemy schować się w Nim jak Noe w arce. Dlatego, że sami nie możemy stanąć przed Bogiem. My, którzy popełniamy niegodziwość, nie możemy stanąć przed Nim i powiedzieć, że jesteśmy dzięki własnym siłom gotowi na to, ażeby Tobie się podobać. Że będziesz z nas teraz zadowolony, bo my sobie poradzimy sami. Jesteśmy grzeszni, ale sobie poradzimy. Apostoł nam mówi o tym, że mamy kapłana nad domem Bożym. Mówi o tym, który może nam współczuć, ale mówi też o tym, który może nas usprawiedliwić. List do Rzymian, 6 rozdział. Bardzo, bardzo ważny fragment, dlatego że apostoł święty Paweł tłumaczy nam w nim istotę chrztu. W rozdziale 6 czytamy tak od wersetu 3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że nasz stary człowiek, zespół w Nim został ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Apostoł Paweł przyrównuje chrzest do śmierci Pana Jezusa i mówi o tym, że jesteście grzeszni, ale jeżeli wchodzicie do wody, dajecie się ochrzcić, to jest tak, jak było z Jezusem Chrystusem, który umarł z jednej strony, a z drugiej strony został podniesiony do życia. I Pan Bóg przez usta apostoła świętego Pawła mówi, że z nami może być tak samo. Z nami powinno być tak samo. Powinno coś w nas umrzeć. Jakaś część nas powinna umrzeć. Po to, by druga była podniesiona do życia. I apostoł mówi, że to, co was cielesnego, to wszystko ma umrzeć. To powinno umrzeć. I ten symbol to pokazuje. To powinno was umrzeć po to, żeby to, co duchowe, to, co Boże, zaczęło żyć. I to jest ten początek. Początek nowego życia. Życia w duchu. I apostoł święty Paweł odwołuje się do Jezusa. Odwołuje się też do Jego śmierci. I my, gdy mówimy o chrzcie, to odwołujemy się też do Jego życia. Do życia Jezusa Chrystusa. Dlatego, że On był tym pierwszym. Tym, z którego czerpiemy wzór. Tym, który przyszedł do wody i powiedział do Jana, zwanego chrzcicielem, ustąp, albowiem godzi się, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. I my dlatego naśladujemy Jezusa Chrystusa w tym. Naśladujemy Go od pierwszych Jego chwili Jego misji. I chcemy wejść do wody tak, jak On wszedł. Ale Jezus Chrystus nie potrzebował pokutować za swoje grzechy. Jezus Chrystus nie potrzebował oczyszczenia ze swoich grzechów. My jakby naśladując to, co Jezus Chrystus zrobił, z jednej strony chcemy stanąć przed Nim, przed Bogiem, tak jak Jezus Chrystus, i udać się w pewną misję. Chcemy, tak jak Jezus Chrystus, kiedy wchodził do wody i wiedział, że od teraz zaczyna się życie w poświęceniu. Teraz zaczyna się życie, które zakończy się śmiercią. Śmiercią ofiarniczą. Że od teraz wszystko się zmienia. My w tym chcemy Go naśladować. Chcemy wchodzić do wody i powiedzieć, że od teraz wszystko się zmienia. Pragniemy być czyści, ale sami nie możemy. Pragniemy być czyści, ale jesteśmy niedoskonali. Ale pragniemy, aby usprawiedliwieni dzięki Jezusowi Chrystusowi stanąć przed Bogiem i powiedzieć: oto oddaję się Tobie na ofiarę. I oto idę, Boże, tak jak apostoł święty Paweł w liście do Rzymian mówi, złożyć swoje ciało w ofierze. Nie tylko raz, ale na co dzień. Chciałbym to robić teraz dla Ciebie. Chciałbym oddawać ze swojego życia, składać Tobie w ofierze moje życie. Chcę być teraz Twoim narzędziem. Chciałbym, żebyś miał ze mnie pociechę. Że gdy będziesz patrzył na ten świat i będziesz szukał ludzi, którym powierzyć swoją misję, swoje zadania, nawet tu i teraz, to właśnie jestem ja, to chciałbym być ja. Do tego potrzebujemy być czyści przed Bogiem, który jest święty. Do tego potrzebujemy Jezusa Chrystusa i Jego ofiary. Ewangelista Marek w 8 rozdziale powiedział tak. Werset 34. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie, bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albowiem co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Pan Jezus mówi, że trzeba wziąć krzyż swój i pójść za Nim. Trzeba zmienić swoje życie. Trzeba przygotować się na to, że być może będzie ciężko, że być może będzie trzeba cierpieć, ale też mówi o tym, że brzemię moje jest lekkie. Że wiele rzeczy też się uprości. Wiele rzeczy zyskamy. Wiele rzeczy się ułatwi. I kończąc tą wypowiedź, Pan Jezus mówi, że tą rzecz musi być widać. Tą rzecz trzeba... To musi być widać gołym okiem, dlatego że kto będzie się wstydził, kto dzisiaj tutaj będzie się wstydził mnie, nie będzie chciał pokazać, że jest mój, że potrafił zrobić coś w swoim życiu dla mnie, to tego ja będę się wstydził. Wtedy, gdy przyjdzie ten moment. I dlatego też ten chrzest jest widoczny. I dlatego też wyznajemy na głos te słowa i mówimy głośno. Chcemy pokazać, że nie wstydzimy się. Nie wstydzimy się przed naszą własną rodziną, przed nami wszystkimi tutaj. Chcemy pokazać, że nie wstydzimy się tego, że uwierzyliśmy w Boga, że położyliśmy swoje nadzieje w Jezusie. A może jak Bóg da, to będziemy na tyle mocni, że kiedyś nie będziemy wstydzili się powiedzieć tego przed naszymi przyjaciółmi, którzy być może nas nie będą tak rozumieli. Bo chcielibyśmy, żeby nasze poświęcenie, nasz chrzest był widoczny. Chciałbym teraz, tak jak apostoł święty Paweł, przytoczyć wam pewien przykład ze stosunków międzyludzkich. Kiedyś apostoł święty Paweł powiedział tak, że może łatwiej będzie wam coś zrozumieć, kiedy powiem wam językiem, który znacie ze swoich własnych układów. Wtedy, gdy mówił o testamencie. Chcę wam opowiedzieć o miłości. Chcę wam opowiedzieć o miłości mężczyzny do niewiasty. Bo z tym... Z drogą za Jezusem jest jak z narzeczeństwem i ze ślubem. I zresztą Pan Bóg tego nie ukrywa, bo powiedział, że wszyscy ci, którzy wchodzą do rodziny Bożej, wszyscy ci, którzy przez chrzest wchodzą na drogę poświęcenia, to ci wszyscy stają się oblubienicą. Oni tworzą jedną wielką rodzinę, ale stają się oblubienicą, która jest zaręczona z jednym mężem, z Jezusem. I chcę nam teraz opowiedzieć o tym, że w naszym życiu z Jezusem i w tej drodze, i w tej decyzji jest tak jak w naszych relacjach między niewiastą a mężczyzną. Często możemy myśleć o tym, że ja będę może szedł drogą, która... Jest za Jezusem, ale nie będę podejmował tego kroku. Że jestem w społeczności ludzi wierzących, że może czytam to Słowo Boże, jest mi dobrze, ale nie podejmuję tego kroku. Nie wchodzę do wody, nie chcę powiedzieć, że idę o to, Boże, aby pełnić Twoją wolę. I tak myślę sobie o tym, jak wyglądają nasze... Jak wygląda to, jak poznają się młodzi ludzie. To jest takie naturalne dla nas, że gdy młodzi ludzie zaczynają się sobą interesować, to ta zażyłość się coraz bardziej powiększa. Że poznają siebie, poznają swoje wnętrze, poznają się swoje, co lubią, co nie lubią. Mają dużo czasu, żeby się poznawać, ale nie całą wieczność. Bo przychodzi taki moment, kiedy mówią, że od teraz chcemy być razem. Że od teraz chcemy wstąpić w związek małżeński. I wydaje się nam to zupełnie naturalne, a nawet powiem więcej, kiedy obserwujemy dzisiaj świat wokół nas, to mówimy, że ten świat zbłądził, dlatego że ludzie zaczynali mówią o tym, że lepiej człowiekowi jest w wolnym związku. Lepiej jest mieszkać ze sobą, lepiej jest prowadzić życie, ale nie brać odpowiedzialności za siebie wzajemnie. Lepiej jest nam trwać jakoś tak razem, może troszkę na odległość, czasami bliżej. I taki związek jest bardziej wartościowy. Mówimy o tym wtedy, patrzymy na to i mówimy, że to jest wbrew naturze, to jest wbrew Bogu. Bo Bóg powiedział, że człowiek ma się połączyć z niewiastą i ma on stworzyć rodzinę. I ja teraz patrzę też na siebie, może na swoją przeszłość trochę, patrzę też na naszą społeczność i myślę o tym, że powinniśmy mieć w sobie to poczucie, że trwanie przy Bogu, ale nie wejście do wody, nie uczynienie tego ślubu przed Nim, jest wbrew naturze. Nie tego Pan Bóg chciał. Pan Bóg nie powiedział, że są trzy drogi. Jest droga, którą można iść szeroka, którą cały świat podąża na zatracenie. Jest wąska, którą będą szli za mną ofiarowani. I będzie jeszcze trzecia, której idziemy trochę tą, a trochę tą. Pan Bóg powiedział, że są dwie przez usta swojego Syna Jezusa Chrystusa. I zapisane jest to w Ewangelii Mateusza. Są dwie drogi. I chciałbym teraz zachęcić wszystkich tych, którzy mają w sobie jakiś opór. Mają w sobie jakiś strach. Mają poczucie, że może są zbyt niedoskonali, zbyt grzeszni. Może zbyt mało wiedzą. Chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus postawił przed nami dwie drogi. Dwie bramy. I jak w związku, jak w małżeństwie, jak wtedy, kiedy pojawia się miłość. Jeżeli pojawia się miłość do Boga, to ona musi skończyć się tym, że ludzie zaczynają myśleć o ślubie, o przymierzu. I nie inaczej jest tutaj. Pan Bóg powiedział, jeżeli usłyszysz mój głos, jeżeli ten głos zaczyna docierać do ciebie, jeżeli słyszysz go wewnętrznie, czytasz to słowo i zaczynasz go rozumieć, to znaczy, że ja się tobą interesuję. To znaczy, że ja coś od ciebie chcę. Że cię powołuję. I trzeba wykonać ten krok. Żeby nie żyć do końca życia w wolnym związku. Trzeba wykonać ten krok, ażeby wraz z Jezusem kiedyś móc się połączyć. I to jest też przykład dla innych. Powiem wam, bracia, że kiedyś odkryłem, nie tak dawno też rozmawialiśmy o tym w domu, ze zdumieniem, że też wiele zależy od tego, w jakim środowisku mieszkamy, jakim żyjemy. I są takie kraje i społeczności nasze, które mogliśmy poznawać w konwencjach międzynarodowych, gdzie wszyscy, którzy słyszą głos Jezusa, dają się ochrzcić. I wiele osób młodych, które mieszka w tych krajach, są ochrzczeni. A są takie kraje, w których bardzo wiele osób tego nie czyni. I myślę, zastanawiałem się, czemu tak jest. I doszedłem do wniosku, że bardzo wiele zależy też od przykładu, jaki zostawiamy. I dlatego ja chciałbym dzisiaj mówić o dobrym przykładzie. Chciałbym mówić do was o dobrym nauczaniu i o tym, czego Pan Bóg od nas chce. On chce, żebyśmy wstępowali na wąską drogę. On chce, żebyśmy składali swoje ciała ofiarą i żywą świętą. On chce tego od nas i chce, żebyśmy ten przykład dawali innym. Bo tak jest, że jeżeli my tego nie zrobimy i będziemy żyli przy zborze, przy Bogu, przy Ewangelii, to w ślad nasz pójdą nasze dzieci i w ten sam ślad pójdą nasi przyjaciele. A my chcemy dać dobry przykład. Chcemy dać dobry przykład tego, że jest sens, że można. Że pomimo tego, że ta decyzja może wydaje się trudna, to jest sens i że chcemy tak robić. Po to, żeby inni widzieli, że to jest do zrobienia. Wszyscy ci, którzy są w naszych zborach, o których wychodzimy z naszym poselstwem, żeby widzieli, że to jest droga i że ją można podążać. Nawet teraz i tutaj. I tak jak w tym, gdy dwoje młodych ludzi się ze sobą, do siebie zbliża, wielką rolę odgrywają ich rodzice, którzy, jeżeli mają dobre i zdrowe podejście, to będą, i widząc, że ci dwoje ludzi mają się ku sobie, będą ich zachęcali, żeby prędzej czy później założyli rodzinę. Tak samo naszą rolą, myślę, nas wszystkich, którzy tu jesteśmy, jest to, że jeżeli widzimy, że są wśród nas młodzi ludzie, nie tylko młodzi, może też tacy, którzy do nas przychodzą, pojawiają się, jeżeli ich widzimy, że są wśród nas, to my jako dobrzy przyjaciele, jako starsi bracia w Chrystusie, powinniśmy zachęcać ich. Powinniśmy dawać im do zrozumienia, że droga, która jest przed nimi, jest potrzebna i dobra i że oni muszą na nią wstąpić. Dlatego, że to jest naturalna kolej rzeczy, jeżeli poznaje się Pana Boga. Chcę was też, może też tutaj was, drodzy bracia i siostry, też przestrzec. Może ten moment, kiedy mówimy o rzeczach dobrych i wzniosłych, wydaje się, że powinien być wypełniony tylko pozytywnymi treściami. I tylko tym, że ta droga jest piękna i wspaniała. I że to zwieńczeniem tej drogi jest życie wraz z Chrystusem kiedyś w niebie. W chwalebnym królestwie. Ale ta droga też jest drogą odpowiedzialną. I kiedyś, jak Pan Bóg uczył nas, jak wygląda Jego przymierze, to zapisał w Księgach Mojżeszowych błogosławieństwa i przekleństwa. Pamiętacie pewnie, braterstwo, te słowa. Nie będziemy ich teraz czytać, ale Pan Bóg powiedział, że jeżeli będziesz spełniał to, co obiecałeś, jeżeli będziesz się starał, będziesz chciał iść drogą prawą, to będę ci błogosławił. Ale są rzeczy, które mi się nie podobają. Są też rzeczy, których nienawidzę. I każdy z nas, który wszedł na tą drogę, jest tego świadomy. I musimy być tego świadomi, że są rzeczy, których Pan Bóg nienawidzi. Jeżeli chcemy z Nim zobowiązać się przymierzem, to musimy być świadomi tego, że Pan Bóg nie godzi się na łamanie Jego zasad. I będzie nas poprawiał. I będzie nas ćwiczył. I to dobrze, bo to znaczy, że jesteśmy Jego dziećmi, jak mówi Słowo Boże. I że ta decyzja jest odpowiedzialna. Bo Pan Bóg obdarza uczuciem. I dobrze wiemy, znowu wracając do stosunków naszych, takich między sobą, dobrze wiemy, że jeżeli kogoś pokochamy, jeżeli komuś zaufamy, jeżeli kogoś obdarzymy naszym uczuciem, to nie chcemy być zdradzeni. I głęboko wierzę w to, że nie ma tutaj ludzi na sali takich, którzy w swoim sercu chcieliby zdradzić Boga. A raczej wierzę w to, że są same takie serca, które mimo to, że może upadają nawet na co dzień, to sklękają przed Bogiem, bo chcą wrócić do Ojca, do dobrego Ojca, który nie da kamienia, jeżeli ktoś go prosi o rybę, jak mówi ewangelista. Głęboko w to wierzę, że tutaj takie serca są. Ale trzeba się przestrzec. Trzeba sobie powiedzieć, że Pan Bóg obdarza nas uczuciem i związujemy się z Nim przysięgą. I nie chcemy Pana Boga zawieść. Trzecim wnioskiem z tych historii, które czytaliśmy, i trzecią obserwacją jest to, że gdy człowiek wszedł do wody i z niej wyszedł, to w jego serce wypełniała radość. I myślę, że tak będzie. Myślę, że jak pamiętacie braterstwo sami siebie, ja pamiętam, wspominam ten dzień, kiedy ja w Białogardzie wchodziłem do wody. I myślę, że dzisiaj tutaj będzie tak samo, gdy wy, drodzy bracia, wejdziecie i wyjdziecie z wody, to wasze serce wypełni się radością. Poczujecie ogromną ulgę. Poczujecie to, że wchodzicie w wielką rodzinę Bożą. To jest ogromna radość dla was i dla nas. To jest radość dlatego, że w tym momencie cieszą się aniołowie Boży. Dlatego, że Bóg powiedział, że cieszy się z każdego grzesznika, który do Niego przychodzi. To jest czas pięknych modlitw. Ja wspominam ten czas jako moment, kiedy dużo modliłem się. I życzę wam tego, braterstwo, żebyście, drodzy bracia i siostry, też poświęcili dużo czasu na modlitwie. Gdy wyjdziecie z wody, kiedy wasze serca będą napełnione miłością i radością, żebyście się dużo modlili. Życzę wam, żebyście popatrzyli wokoło i zobaczyli, że macie wokół siebie braci i sióstr. I żebyście pomyśleli o tym, że to jest wasza prawdziwa rodzina. Wyobraźcie sobie najprzyjemniejsze wspomnienie z waszego domu rodzinnego i postarajcie się pomyśleć o nas wszystkich jako o waszej rodzinie. Jako o tych, którzy wobec was mają dobre uczucia. Którzy będą chcieli wam pomagać i którzy będą oczekiwali, że wy będziecie pomagać nam, gdy będziecie widzieć, gdy błądzimy. Bo na tym polega bycie w rodzinie. Gdy wyjdziecie z wody, to będziecie pamiętali te słowa, że od teraz nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I to, co we mnie było ziemskiego, to powinno umrzeć. I od teraz chcemy nie poddawać się złemu. Wierzymy w to, że teraz stoimy wraz ze swoimi braćmi i siostrami i z Jezusem Chrystusem, naszym arcykapłanem, i będziemy razem walczyć w tym, co w nas jest grzesznego. Będziemy walczyć w tym złem, które będzie się do nas przyklejało. Bo Pan Bóg nie powiedział, że od tego momentu nic się już do was złego nie przyklei, że już zostaniecie oczyszczeni raz na zawsze. Tak nie powiedział. Ale powiedział, że będę was teraz wspierał. I apostoł święty Paweł wyznaje, że na co dzień widzi w sobie dwa zakony. ten, który ciągnie go, którym czuje, że jest gdzieś ten grzech, ale on chce go zwalczać, chce go uśmiercać. I ten zakon ducha, piękny, którym Jezus Chrystus mówi, że on jest bez grzechu. To nowe stworzenie. Coś, co się będzie rozwijało, czego nie będzie widać, może gołym okiem, ale po owocach będziemy poznawać, że rośniecie na piękne dzieci Boże. Chcielibyśmy rosnąć razem z wami. Chcielibyśmy rosnąć wraz z wami i kiedyś wspólnie w Królestwie Bożym się zobaczyć. Chciałbym, żeby na koniec już, żebyście żyli tym, czym żył apostoł święty Paweł i czym żyli apostołowie. Żebyście żyli nadzieją spotkania z Panem. Żebyście żyli tym, że wchodząc dzisiaj do wody, wkroczyliście na dobrą, piękną drogę. A ta droga kończy się w niebie. Żebyście na co dzień potrafili żyć tą nadzieją, że kiedyś tam się spotkamy. I że Bóg da zakosztować chwały, o jakiej się nikomu nie marzyło. I apostoł święty Paweł marzył o tym. My też będziemy marzyć, ja też marzę i życzę wam, żebyście na co dzień tym żyli. Za chwilkę pójdziemy nad wodę. Przeczytajmy list do Rzymian, 10 rozdział. Od 8 wersetu. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, a w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Powiadam wam ja dzisiaj za tym słowem. Jeśli uwierzyliście, nie będziecie zawstydzeni. Chciałbym zadać wam tylko jedno pytanie. I chciałbym, żebyście powstali i odpowiedzieli na to pytanie zgodnie z waszym sumieniem i sercem. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że stoicie teraz przed Bogiem, nie tylko przed nami, bo to ta droga, na którą wchodzicie, to nie jest dla nas, to nie jest ze względu na nas, ale ze względu na Jezusa Chrystusa i na życie, które postawił przed wami. Drogi bracie i drogi siostro, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Zbawicielem świata, Panem wszystkich, który umarł za nasze i wasze grzechy i zmartwychwstał dla usprawiedliwienia waszego? Cieszę się bardzo. Myślę, że jest to piękna i podniosła chwila. Drodzy braterstwo, czy można odmówić wody tym, którzy w swoim sercu uwierzyli i wyznali przed Panem? Zaśpiewajmy pieśń, a dalszą część nabożeństwa będzie nad wodą.